Gość Radia Merkury.
W najbliższy piątek obchodzimy setną rocznicę urodzin Witolda Lutosławskiego. Ten rok, Krzysiu, dla ciebie rozpoczął się już właściwie w styczniu, bowiem w Düsseldorfie znany nam doskonale Andrzej Borejko przygotował szereg zdarzeń muzycznych.
Tak, to był koncert, który w gruncie rzeczy otwierał rok Lutosławskiego w Niemczech. Rok kalendarzowy, dlatego że rok Lutosławskiego sezonowy rozpoczął się wykonaniem trzeciej symfonii przez Berlińczyków pod dyrekcją Simona Rattla. Natomiast pierwsze wykonanie symfoniczne odbyło się w Düsseldorfie właśnie pod dyrekcją Andrzeja Borejki, który rzeczywiście oszałamiający sposób wykonał koncert na orkiestrę.
I teraz wybierasz się wraz z małżonką do Warszawy, bo główne obchody roku Lutosławskiego w Warszawie w najbliższy piątek.
Tak, ale z radością muszę stwierdzić, że Warszawa oczywiście jest kulminacją i najważniejszym wydarzeniem, ale także inne filharmonie również święcą w tym czasie Lutosławskiego, filharmonia we Wrocławiu czy filharmonia w Krakowie. W ostatnim tygodniu Tadeusz Strugała poświęcił wieczór muzyce Witolda Lutosławskiego, na którym to programie między innymi był wykonany koncert wiolonczelowy z Andrzejem Bauerem jako solistą oraz czwarta symfonia.
Czy Lutosławski żyje tak od rocznicy do rocznicy, czy jednak funkcjonuje w świadomości świata jako kompozytor?
To zależy gdzie i w jakim kraju, dlatego że są kraje, które przyjęły go jako kompozytora niemalże narodowego i jest on tam stale obecny, tak jak Wielka Brytania czy Stany Zjednoczone. W Niemczech recepcja Lutosławskiego jest w porównaniu z tamtymi krajami stosunkowo skromna, a zwłaszcza w tych kręgach, w którym zadomowiła się na dobre awangarda. Także tutaj nie można wysnuć jakiegoś jednego ogólnego wniosku. Natomiast trzeba powiedzieć, że ta muzyka jest stale obecna. To nie jest wyłącznie od jubileuszu do jubileuszu, od urodzin do urodzin, tylko jest to muzyka, oczywiście nie wszystkie utwory, ale takie dzieła jak ze starszych koncert na orkiestrę, muzyka żałobna, później Liverpool Orkiestr, następnie koncert wiolonczelowy i wreszcie z późniejszych dzieł trzecia i czwarta symfonia. To są właściwie dzieła, które można usłyszeć wszędzie. Thank you.
praca nad książką o Lutosławskim. Czy pozwoliła wam spojrzeć na Witolda Lutosławskiego nie tylko jak na przyjaciela, mentora, ale jeszcze z innego punktu widzenia?
To byłoby źle, gdyby to była książka ze spojrzeniem kogoś, kto był blisko z Witoldem Lutosławskim, kto był jego mentorem, czy później przyjacielem. Nie, myśmy się starali napisać książkę w miarę obiektywnie, a właściwie bardzo obiektywnie, ukazując całą złożoność jego postaci, jego twórczości, zróżnicowanie tej twórczości. Kiedy pisaliśmy tą książkę obydwoje, bo to ja z żoną pisałem, to przecież nie chodziło nam o to, żeby zrobić jakiś panegiryk. Wręcz przeciwnie, pokazywaliśmy te wszystkie wzloty, ale również i upadki, ale w momenty, w którym jego twórczość może nie ukazywała się w takim najpełniejszym świetle. No bo to jest właściwie losem każdego artysty, że arcydzieła nie rodzą się za każdym razem, tylko powstają od czasu do czasu. I tak było w przypadku Witolda Lutosławskiego również.
No a poza tym Witold Lutosławski wzrastał w określonym kraju, w określonych warunkach i to pewnie gdzieś też rzutowało na jego wybory muzyczne.
Oczywiście, poza tym trzeba pamiętać, że to był twórca, który żył w czasach wielu przeciwieństw i wielu przeszkód. On w gruncie rzeczy nie miał okazji rozwijać się w sposób, że tak powiem, w cudzysłowie normalny, bo najpierw to była wojna, potem był socjalizm, potem był terror awangardy i jakoś on musiał się w tych wszystkich okresach swojego życia znaleźć, nie idąc wcale na jakieś dalekie kompromisy, no ale żeby zaistnieć, to musiał postępować w określony sposób, tak, a nie inaczej. No i czas pokazał, że w gruncie rzeczy postępował i tworzył w optymalny sposób. To znaczy w każdym z tych okresów trudnych powstało coś, co pozostało w historii muzyki. Może najmniej jeszcze w czasie II wojny światowej, bo wtedy był jeszcze młody, a rozwijał się bardzo długo. No, ale w okresie kwitnienia socrealizmu jednak powstał koncert na orkiestrę, czy wcześniej mała suita lub tryptyk śląski. Chciałbym podkreślić, że nie uważam bynajmniej, że są to utwory socrealistyczne, tylko są to utwory kontynuujące jego poszukiwania jeszcze z okresu przedwojennego. No więc w tym bardzo trudnym dla siebie okresie stworzył te dzieła, które wyszły poza ramy takiej normatywnej estetyki. w okresie wybuchu awangardy, w okresie pierwszych warszawskich jesieni, zainteresował się najnowszymi technikami, czego wyrazem były gry weneckie, trzy poematy, Henri Michon, kwartet smyczkowy, później druga symfonia, dzieła, które z jednej strony nawiązały do tego całego fermentu, który działo się w polskiej, nie tylko w polskiej muzyce współczesnej, ale przy tym zachował swoją indywidualność. To są dzieła, które możemy rozpoznać od razu po paru sekundach.
Takim charakterystycznym językiem muzycznym.
Tak. Stworzył poza tym technikę, która zrobiła karierę w tym sensie, że stała się powodem do naśladownictwa, często nieudolnego, często zgrabnego. Myślę tutaj o technice ad libitum, zbiorowego ad libitum, czy jak niektórzy to nazywają, kontrolowanego aleatoryzmu, który pozwolił na uzyskanie bardzo złożonych rytmów w prosty sposób. To było właśnie w tym okresie pierwszych warszawskich jesieni i tutaj wkład Witolda Lutosławskiego w obraz nowej muzyki, nie tylko Polski, jest nie do przecenienia. No a potem, kiedy już ten okres wybuchu nowych tendencji zaczął zamierać, kiedy już każdy z tych młodych gniewnych, młody Penderecki, Górecki, Szalonek, Kilar, zaczęli iść własną drogą, poszukiwać własnego języka, Lutosławski też oddalił się od kręgu muzyki warszawsko-jesiennej i zaczęły powstawać dzieła bardzo głębokie, bardzo wyrafinowane, niezwykle interesujące, a przy tym imponujące, rzeczywiście nieosiągalnym dla innych mistrzostwem. To są już takie dzieła jak najpierw Liverpool Orchestra, potem Mi Partii, koncert fortepianowy, drugi łańcuch, partita, wreszcie ostatnie dwie symfonie. To jest poprzeczka tak wysoko podniesiona, że myślę, że bardzo długo będzie trwało, nim ktoś zdoła jeszcze podwyższyć tą poprzeczkę.
Miałeś kontakt bliski z Witoldem Lutosławskim. Czy na niego wpływali wybitni artyści, wybitni wykonawcy, dla których tworzył? Mścisław Rostropowicz, Anne-Sophie Mutter, no można by tu zacząć wymieniać całe...
Lutosławski bardzo żył problemami wykonawstwa muzycznego. Sam był zresztą w młodości pianistą, potem dyrygentem własnej muzyki, ale problemy wykonawcze były mu bardzo bliskie i bardzo się nimi zajmował. I kontakt z wybitnymi nazwiskami, z wybitnymi postaciami, takimi jak no właśnie wspomniany przez ciebie Mieczysław Rostropowicz, czy Anna Sophie Mutter, czy Christian Zimmermann, czy ze śpiewaków Dietrich Fischer-Dieskau, albo Peter Pierce, no to dawało kompozytorowi tą niesłychaną szansę właśnie pisania takiej muzyki, która by mogła ukazać ten kunszt tych wykonawców. Także na pewno to był bardzo ważny element w jego życiu, właśnie kontakt z takimi mistrzami. Zresztą kiedyś wyraził się, że słuchając sztuki wykonawczej Peter Pierce'a, czy Dietricha Fischera-Dieskaua, uważa, że to jest coś jak szkło powiększające, które ukazuje najdrobniejsze szczegóły partytury, a jakże często jesteśmy świadkami skrzywienia obrazu i jego karykatury dzieła muzycznego.
Z naszej poprzedniej rozmowy wiem, że byłeś swoistego rodzaju kurierem pomiędzy Witoldem Lutosławskim a Mścisławem Rostropowiczem.
Tak, tak. No to jest taka historia. No,
chociażby znamie tych czasów, prawda?
Właśnie, taka historia będąca obrazem tamtych stosunków. Koncert wiolonczelowy powstał w tym czasie i był grany przez Rostropowicza po raz pierwszy w tym czasie, kiedy no, ten wielki wiolonczelista wszedł w konflikt z władzami sowieckimi poprzez popieranie Sołżenicyna, poprzez udostępnienie mu mieszkania na daczy, co spowodowało cały szereg szykan. No, na przykład Rostropowicz nie mógł przyjechać do Polski, wykonać koncert Lutosławskiego na warszawskiej jesieni. No, a potem wiemy, jak to dalej się potoczyło, kiedy no, był zmuszony opuścić swój kraj. I kiedy Lutosławski potrzebował kontaktu z powodów już później redakcyjnych, przygotowania do druku utworu, no to zdarzyło się dwukrotnie, że no byłem właśnie takim kurierem, bo akurat udawałem się do Moskwy i brałem ze sobą nuty, tylko że znalezienie Rostropowicza było niezwykle trudne, bo słyszałem, że a to jest chory, a to wyjechał, a to nie ma czasu. Dopiero musiałem swoimi prywatnymi kanałami odnaleźć go i przekazać to, o co mnie prosił Witold Lutosławski.
Jak bywaliście z żoną u państwa Lutosławskich, co było najczęstszym przedmiotem rozmów? Oczywiście ja myślę o muzyce, ale jakie sfery muzyczne, jakie zagadnienia Witolda Lutosławskiego interesowały?
Odpowiem nie wprost na to pytanie, bo powiedziałbym tak, że to, co było niezwykłe, to była ogólna atmosfera. To była atmosfera gościnności, serdeczności, nie tylko ze strony Witolda Lutosławskiego, ale również jego żony Danuty. To był taki cały rytuał. Te wizyty były w gruncie rzeczy bardzo podobne. Zaczynały się w przedpokoju przy szklaneczce whisky, potem była kolacja, dopiero potem się szło na górę i rozmawiało się na tematy muzyczne. Ponieważ przy posiłkach właściwie muzyka nie była tematem. Ale myślę, że to właśnie świadczyło również o tym, że państwo lutosławscy mieli w ogóle bardzo szerokie zainteresowanie, że muzyka była jednym z tych elementów ich zainteresowań, oczywiście najważniejszych, ale byli niesłychanie obydwoje oczytani, opatrzeni, chodzili do muzeów, mieli piękną kolekcję obrazów u siebie w domu. Także te rozmowy na temat innych sztuk były właściwie stałym tematem, a poza tym innym stałym tematem była polityka, którą Lutosławski interesował się bardzo przez właściwie całe swoje życie. Pamiętam zresztą, kiedy byłem bodaj pierwszy raz u niego w domu, kiedy go właściwie na początku znajomości, to powiedział mi, że bym zawsze pamiętał o tym, że nie żyjemy w wolnym kraju i że sytuacja, w której znajduje się Polska, jest z punktu widzenia czysto humanitarnego absolutnie nie do przyjęcia. Muszę powiedzieć, że mnie to nawet zaskoczyło, że mi to od razu powiedział, bo w końcu były to czasy, w których się nie poruszało się takich tematów z kimś, kogo się właściwie nie znało. Natomiast Witold Lutosławski widocznie uważał to za swój obowiązek, no również zwrócić uwagę młodemu człowiekowi, jakim wtedy byłem, na ten aspekt naszego życia. Może to było coś w rodzaju takiego wychowania w duchu patriotycznego. Uważam to za niezwykłe.
A czy on miał swoich ukochanych mistrzów, do których wracał, kompozytorów, o których rozmawialiście? Czy był na tyle otwartym człowiekiem? Czy tego typu rozmowy miały miejsce?
Miały miejsce, jakkolwiek akurat na temat ulubionych kompozytorów, to możeśmy o tyle nie rozmawiali, ponieważ on o tym wielokrotnie mówił publicznie w wywiadach. Także ja już wiedziałem, że z klasyków wiedeńskich to był przede wszystkim Haydn, a zwłaszcza Beethoven, że bardzo lubił i często słuchał pieśni romantyczne, ale jego światem muzycznym była tradycja francuska, muzyka Debussy'ego, muzyka Ravela. Ja o tym wiedziałem i właściwie to była rzecz znana ogólnie. Natomiast ja myślę, że w tych rozmowach na tematy muzyczne, już takich bardziej intymnych rozmowach, było coś znacznie bardziej cennego, mianowicie, że on pokazywał mi niekiedy swoje utwory niedokończone albo właśnie co ukończone, których jeszcze nikt nie widział. Tak pamiętam, miałem to szczęście oglądać partyturę Mi Partii, która była ukończona godzinę wcześniej. Po prostu rzeczywiście nikt tego jeszcze nie widział. Albo że kiedyś w przypływie jakiegoś takiego otwarcia pokazał mi drugą wersję trzeciej symfonii, którą, jak on mówił, zdyskwalifikował i która pozostała w jego papierach. Także to były, uważam, takie zupełnie niezwykłe chwile, znacznie ciekawsze i cenniejsze niż to, gdyby mówił o swoich ulubionych kompozytorach.
Ale Witold Lutosławski miał też taki swój rozdział w życiu, o którym my wiemy, że był to absolutny epizod, niemniej do którego się powraca. Piosenek. Pisał piosenki.
Pisał piosenki i to pod pseudonimem, który jest już dziś znany, więc nie ma co go ukrywać. Ten pseudonim to był Derwitt. No ale cóż w tym złego i cóż w tym nagannego? Był pracownikiem Polskiego Radia. No i to był sposób po prostu na zarabianie na życie. Miał na utrzymaniu żony, miał na utrzymaniu pasierbę, miał na utrzymaniu matkę, miał na utrzymaniu gosposię. I był właściwie jedynym wówczas żywicielem swojej rodziny. No a jeszcze jego utwory nie były tak wykonywane na świecie, żeby mogły mu przynosić wystarczającą ilość pieniędzy na życie. Zresztą w ogóle wtedy kontakty z Zachodem były ograniczone. A nawet, o ile się nie mylę, sygnał drugiego programu w Niemczech, który był fragmentem koncertu na orkiestrę, stanowił fakt jemu nieznany i on za to nawet nie otrzymał tantiemów. A gdyby otrzymał za to pieniądze, które mu się należały, to no może przesadą byłoby powiedzenie, że zostałby milionerem, ale na pewno mógłby żyć bardzo dostatnio. Natomiast w tamtych czasach on mieszkał w czynszowej kamienicy na Saskiej Kępie, w ciasnocie i tak to wyglądało. Obywatelem świata, ale niemniej napotykał na trudności, jakie PRL mu gotował, a nawet tuż po 1989 roku jeszcze mu chcieli odmówić kliniki rządowej, kiedy już był bardzo ciężko chory. Ale były takie, bym powiedział, uciążliwe, drobne trudności dnia codziennego, którymi się spotykał. No, na przykład groziło mu, że mu dokwaterują kogoś jeszcze do mieszkania na Saskiej Kępie. Nie było papieru nutowego w Polsce, więc musiał go sprowadzać.
Czy uważasz, że czy to, co się dzieje w związku z setną rocznicą urodzin Witolda Lutosławskiego, to jest odbicie poziomu jego twórczości, jeśli chodzi o świat? Tak świat powinien obchodzić, no mimo wszystko, rocznicę urodzin, myślę, wybitnego kompozytora.
Ja bym powiedział tak, że to bardzo godne obchody urodzin stulecia Witolda Lutosławskiego i może dojdzie to do świadomości każdego Polaka, że jest to największy obok Chopina polski kompozytor.
Wy uczestniczyliście w Düsseldorfie w koncercie Andrzeja Borejki, ale przecież tych zdarzeń związanych z Witoldem Lutosławskim także z waszym udziałem będzie trochę w tym roku.
No tak, znaczy muszę powiedzieć, że w pierwszych 15 dniach Nowego Roku miałem różne rozmowy z różnymi radiofoniami, z Berlinem, z Wiedniem, z Zurychem, z Hamburgiem. Czy mówiłem na temat Lutosławskiego, czy była jakaś rozmowa na temat jego muzyki. Miałem kilka wykładów. W jakimś sensie też starałem się, ażeby ten Lutosławski, prawda, jeszcze poprzez właśnie takie rozmowy zaistniał jeszcze bardziej w świadomości melomanów i słuchaczy radia po prostu na świecie. No była wykonana właśnie niedawno moja muzyka pożegnalna, którą skomponowałem po śmierci Lutosławskiego jeszcze w zeszłym stuleciu. To jest taki krótki utwór orkiestrowy. Być może ukaże się w języku niemieckim w tym roku nasza książka, nieco skrócona, sprowadzona do jednego tomu, ale zawierająca 500 stron właśnie o naszym kompozytorze. Także też chciałbym, żeby jakiś mój wkład był w te obchody.
O, twoim wkładem już był fakt, że na koncercie w Düsseldorfie, podczas tego, że zabrzmiał utwór Witolda Lutosławskiego, koncert na orkiestrę, odbyło się prawykonanie również twojego utworu.
No tak, ale może trudno to nazwać wkładem w tym wypadku. To była taka idea organizatorów koncertu, ażeby umieścić utwory jakoś związane z postacią Witolda Lutosławskiego. I tam było oprócz koncertu na orkiestrę Tombeau de Couperin i Pawana na śmierć infantki Ravela. A mój utwór to 5 pieśni na sopran i orkiestrę do słów Verlaine'a, więc francuskiego poety. Więc można to z jednej strony interpretować jako jeszcze jeden element związany z Francją, z poezją francuską. No z drugiej strony może właśnie przez moje bliskie kontakty z Lutosławskim też można by jakoś uzasadnić obecność mojego utworu. No ale to jest raczej, bym powiedział, wkład organizatorów, a nie mój.
Teraz jesteś w Polsce, bo oprócz uczestnictwa w obchodach Lutosławskiego w Warszawie, kolejne wykonanie graczy.
Ale jeszcze właśnie w Krakowie była grana, dyrygowana przez Tadeusza Strugałę, moja muzyka pożegnalna. Tak, gracze będą teraz pod koniec stycznia wystawione w Gdańsku.
Kto śpiewał pieśni w Düsseldorfie?
Klaudia Barański. To jest taka znakomita śpiewaczka niemiecka, bardzo zresztą dużo wykonywująca nową muzykę, ale nie oczywiście wykonawczyni również i muzyki klasycznej. Bardzo piękny głos i byłem z tego powodu bardzo zadowolony. Jakkolwiek początkowo zaplanowane było wykonanie przez Olgę Pasiecznik, ale niestety było to ze względów terminowych niemożliwe. Mam nadzieję, że uda się przedstawić polskiej publiczności ten utwór na koncercie w Poznaniu właśnie przez Olgę Pasiecznik w następnym sezonie.
Kończąc naszą rozmowę dzisiejszą o Witoldzie Lutosławskim, to czy zapamiętałeś coś, co on najczęściej powtarzał, jakiś zwrot, jakieś sformułowanie, co było takim jego ulubionym komunikatem, jeśli chodzi o kontakty z ludźmi?
Ach, bardzo wiele. Ja myślę, że to, co było bardzo istotne, to stale uświadamianie i sobie, i mnie w rozmowach, czym jest uczciwość w sztuce, czym jest prawda w twórczości artystycznej. Ja myślę, że ten nawet, powiedziałbym, leitmotiv wielu rozmów wydaje mi się najważniejszy.
Danusiu, teraz te warszawskie zdarzenia muzyczne dosyć imponujące. One mają niesamowitą obudowę medialną i bardzo dobrze, no bo Witold Lutosławski po prostu zasługuje na takie docenienie, dowartościowanie.
Tak, ukazuje się dużo publikacji i takich wydawnictw medialnych, zupełnie już nie mających nic wspólnego z tradycyjną książką. Ale zacznę od książek tradycyjnych. To będzie zbiór esejów Andrzeja Chłopeckiego na temat utworu Witolda Lutosławskiego. I to będzie album przygotowany przez Elżbietę Markowską, znaną dobrze słuchaczom Polskiego Radia, która przejrzała archiwa znajomych, krewnych, przyjaciół, artystów związanych z Witoldem Lutosławskim i znalazła bardzo wiele ciekawych zdjęć, które który oczywiście opatrzono odpowiednim komentarzem, pokażą nam Witolda Lutosławskiego ze strony bardziej prywatnej. Poza tym, coś co jest też do zobaczenia w Polsce, ponieważ jest to po prostu na stronach internetowych, SAPK Salonen razem ze Stevenem Stackiem albo dwóch świetnych muzyków związanych z Lutosławskim i rzeczywiście bardzo dla niego zasłużonych. Steven Stacki był autorem pierwszej monografii Lutosławskiego, która ukazała się po angielsku jeszcze w połowie lat 70. SAPK Salonen jest dyrygentem, który wielokrotnie dyryguje muzyką Witolda Lutosławskiego. Otóż oni wybrali się również do Warszawy, przeglądali różne rzeczy i zwłaszcza ci z Państwa, którzy znają język angielski, proponuję, żeby weszli na stronę www.culture, czyli kultury. .pl i tam można dojść poprzez filmy właśnie do bardzo ciekawych rzeczy na temat Witolda Lutosławskiego, łącznie z krótkimi migawkami z Drozdowa, z bardzo dobrą prezentacją tego, na czym polega oryginalna wyobraźnia Lutosławskiego, kiedy harmonizował proste melodyjki. I to wszystko jest do zobaczenia na tych właśnie stronach internetowych. A poza tym od 25 stycznia dla tych z Państwa, którzy są posiadaczami tych najnowszych typów telefonów pozwalających na rozmaite aplikacje, będzie coś w rodzaju książeczki życiorysu Lutosławskiego, tyle że pisanego według adresów warszawskich. Nazywa się to Spacerownik po Warszawie. Ja przygotowywałam teksty, natomiast pani Kamila Stępień dobierała jeszcze zdjęcia po właśnie tych takich archiwach warszawskich, które jeszcze przedtem były nieosiągalne, bo na przykład w czasie pracy nad tym pojawiały się nowe zdjęcia i nowe materiały akustyczne w Narodowym Archiwum Cyfrowym. Także stąd jest w tej chwili taki wysyp materiałów. A ten spacerownik jest podobno tak zrobiony, mówię podobno, bo ja go też nie widziałam jeszcze, że można sobie siedząc w domu odbywać spacer tropami Witolda Lutosławskiego w Warszawie. A w tych tekstach to są takie krótkie właściwie informacje, które razem składają się właściwie na całe jego życie. I to wcale nie tylko w Warszawie, dlatego, bo przecież w mieście tym były ambasady, a te ambasady to były takie okna na świat, więc można się dowiedzieć również, co specyficznego łączyło Witolda Lutosławskiego z Wielką Brytanią, ze Stanami Zjednoczonymi, ze Związkiem Radzieckim, bo wtedy ten kraj jeszcze istniał, czy z innymi państwami, gdzie bywał często, albo gdzie zdarzyło się coś bardzo, bardzo ważnego dla jego muzyki.
No a zdarzało się wiele, wiele ważnych przecież wydarzeń, no bo Witold Lutosławski, jak już wspomniałam, z twoim mężem był obywatelem świata, jadał z królowymi, kontaktował się z władcami tego świata.
Tak, i te rzeczy można częściowo znaleźć już w tej chwili w internecie. Ja polecam stronę Towarzystwa Witolda Lutosławskiego, bo jest tam rzeczywiście sporo materiałów, również nowych.
Ciężki rok dla was będzie?
Nie, no przyjemny. Kulminacja jest w styczniu i coś, o czym ja zawsze mówię, że Witold Lutosławski zrobił nam w gruncie rzeczy, nie on, jego rodzice, zrobili nam bardzo głupi dowcip, ponieważ on się urodził 25 stycznia. A kto wie, jak się rozlicza sprawy budżetowe, to wie, że jest to listopad, grudzień. I było wiele projektów, które czekały z realizacją dosłownie do połowy grudnia. No bo takie są przepisy w księgowościach.
Ale udało się.
To będziemy mogli powiedzieć dopiero po paru miesiącach.